Chwała Bogu. Tydzień temu mówiłem na temat zbawienia. Dałem taki tytuł mojego słudze: Zbawienie i co potem. Miałem na myśli, by pokazać przez Boże Słowo, przez czytanie z listu apostoła Pawła do Rzymian, z 5 i 6 rozdziału, że nasze zbawienie to jest coś, co wydarzyło się w przeszłości wraz ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Coś, co wydarzyło się w przeszłości w naszym życiu, w momencie, kiedy my przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do naszego serca, do naszego życia, czyli kiedy nawróciliśmy się, kiedy narodziliśmy się na nowo do nowego życia. Założyliśmy też w Bożym Słowie, że apostoł Paweł mówi o tym, co jest teraz ważne, i używał tutaj słowa usprawiedliwienie, że teraz jesteśmy usprawiedliwieni, czyli w Bożych oczach jesteśmy uniewinnieni, jesteśmy niewinni, a to pociąga za sobą pewne rzeczy dość ważne w naszym życiu, by to usprawiedliwienie było cały czas ważne. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że więzień, który zawinił, został ułaskawiony przez prezydenta. Prezydent ma taką moc, taką siłę, by ułaskawić więźnia. I on wychodzi na wolność. No i załóżmy sytuację, że ten więzień cieszy się tak swoją wolnością, że myśli, że cokolwiek by nie zrobił, to ten stan ułaskawienia utrzyma. Czy tak jest? Nie jest. Musi cały czas dbać o to, by nie popaść w konflikt z prawem. Bo być może druga taka szansa nie przydarzy mu się. Na pewno się nie przydarzy. Drugi raz na pewno nie będzie mógł skorzystać z prawa łaski. A więc apostoł Paweł pokazywał nam, jak ważną rzeczą jest rozumienie naszej teraźniejszości. Przyjęcie zbawienia jako faktu, który odbył się na krzyżu w Jezusie Chrystusie, przyjęcie zbawienia przez nas, ale także dzień dzisiejszy. I podkreślał, że o ileś bardziej teraz jesteśmy usprawiedliwieni, i to, do czego nas namawiał w Bożym Słowie, zachęcał, a wręcz obligował, to jest do prowadzenia nowego życia. Bo życie człowieka usprawiedliwionego to jest nowe życie. A więc nie jest to życie w przestępstwie, w odstępstwie, w grzechu, ale jest to nowe życie w Jezusie Chrystusie. I powiedzieliśmy o tym dość dokładnie, czytając z 6 rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian, że apostoł Paweł nie widzi takiej możliwości, aby nadal trwać w grzechu. Pierwszy werset o tym mówi, że nie ma takiej możliwości. I mówi wprost, że umarliśmy dla grzechu. I pokazuje, że ta śmierć dla grzechu odbyła się, bo śmierć Jezusa Chrystusa jest faktem. I kiedy my rodzimy się na nowo, dlatego każdy człowiek, który jest w zborze, który przychodzi do zboru, musi rozwiązać ten dylemat. Musi zadać sobie pytanie, czy narodził się na nowo, czy jest pojednany z Bogiem w Jezusie Chrystusie, czy jest usprawiedliwiony. Bo 5 rozdział zaczyna się: usprawiedliwieni z wiary mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego, dzięki wierze, mamy także dostęp do tej łaski, w której trwamy i radujemy się nadzieją chwały Boga. A więc to nie chodzenie do zboru zbawia, to nie frekwencja na nabożeństwie zbawia, chociaż jest to dobra rzecz i tak trzeba, by utrzymywać naszego duchowego człowieka w dobrej kondycji. Musimy wykonywać te czynności, o których mówi Boże Słowo. Ale usprawiedliwieni jesteśmy z wiary. Musimy zadać sobie pytanie, czy jesteś usprawiedliwiony z wiary? Czy wierzysz, że Jezus zmarł i zmartwychwstał dla twojego zbawienia? Czy przyjąłeś to do swojego serca, do swojego życia? Czy narodziłeś się na nowo z Ducha Świętego? Jeżeli tak, to masz dostęp, dzięki wierze, o tym mówi drugi werset, do łaski, do Bożej łaski. Łaską jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, nie z nas, ale jako ludzie zbawieni mamy cały czas dostęp do łaski, w której trwamy. I o tym apostoł Paweł mówił cały czas. O trwaniu w usprawiedliwieniu. I dalej, i radujemy się nadzieją chwały Boga. A więc sprawdzeniem naszego trwania, czy jednym ze sprawdzianów naszego trwania, jest radość. No więc czy odczuwasz radość wtedy, gdy w kalendarzu jest społeczność ludzi wierzących? Czy odczuwasz radość w tym dniu, kiedy wiesz, że zbierają się bracia i siostry, by uwielbiać Jezusa, by słuchać Słowa Bożego, by spotkać się ze sobą, porozmawiać później, wypić herbaty, mieć ze sobą agapę, Bożą agapę, czyli dzielić ze sobą Bożą miłość. Jeżeli nie ma w nas tej radości, czy stajemy się obojętni na to, co Boże Słowo mówi nam, to musimy znowu zbadać głębokości naszego serca. Przebadać głębokości naszego serca, w zasadzie nie sami, tylko na naszych kolanach poprosić Ducha Świętego, by to On przebadał głębokości naszego serca. I On to zrobi. Czasami będzie to trochę bolało, ale to dobrze, bo Duch Święty jest takim chirurgiem, który operuje bez znieczulenia. Jeden znajomy elektryk, który zmieniał u nas tablicę rozdzielczą w mieszkaniu, mówi, że on musi wszystko robić pod napięciem. On nie wyłącza głównego zasilania, bo on musi czuć ten prąd. No i parę razy widziałem, jak było ała! Ale ponoć elektrycy są przyzwyczajeni do napięcia, to ich jak szarpie, to nie tak jakby nas poszarpało. I to obrazuje mi sposób, w jaki Duch Święty chce zgłębić nasze serce, jeżeli mu oczywiście pozwolimy, bo jak nie, to nic nie jest w stanie zrobić. Bo ktoś kiedyś nazwał Ducha Świętego dżentelmenem. To jest dżentelmen, który odwiedza nas wtedy, czy działa wtedy, wpływa na nas, kiedy my go o to poprosimy, kiedy my chcemy. Bo jeżeli pozostaniemy w takim stanie, w jakim być może jesteśmy, czyli nasze serce już zarosło i odczuwamy, że ono kamienieje, nasze myśli są owładnięte myśleniem tego świata, nasze emocje są też pod wpływem tego świata, to robienie rzeczy, do których nakłania nas Słowo Boże, czy chce, żebyśmy robili, jest dla nas strasznie trudne, więc niemożliwe do wykonania. Niemożliwe do wykonania jest przyjście na społeczność. Niemożliwe do wykonania jest posiadanie relacji z wierzącymi. A to, co jest na zewnątrz, jest odzwierciedleniem tego, co tak naprawdę wiąże nas z Bogiem. Jezus powiedział o dwóch przekazaniach starotestamentowych, które mamy wypełniać. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej myśli, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Pan Jezus pokazał w ten sposób, że niemożliwą rzeczą jest pokazanie prawdziwej miłości do Boga, kiedy mamy w pogardzie brata, siostrę. Innymi słowy, niemożliwe jest, nikt nie uwierzy człowiekowi, który mówi, ja mam relację z Bogiem, ja mam wszystko uporządkowane, jeżeli jest w stanie konfliktu z ludźmi wierzącymi i w stanie konfliktu ze zborem. Boże Słowo właśnie inaczej pokazuje, że odzwierciedleniem prawidłowości naszej relacji z Bogiem są właściwe, uporządkowane relacje z braćmi i siostrami. A więc reasumując, rozdział 5 listu do Rzymian mówił o naszym zbawieniu i o naszym usprawiedliwieniu. Rozdział 6 mówił o naszej wolności od grzechu i pokazał nam bardzo istotną rzecz, że jesteśmy wolni od grzechu wtedy, gdy jesteśmy zanurzeni w Chrystusie, w Jego śmierci. Tak jak Chrystus umarł, tak my umieramy razem z Nim, jesteśmy zanurzeni, jesteśmy wkorzenieni, czyli zjednoczeni razem z Nim, w Jego śmierci, także i w Jego zmartwychwstaniu. Bez śmierci z Chrystusem nie ma możliwości, by żyć nowym życiem. Bez poddania się śmierci mojego starego człowieka nie ma możliwości, by żyć nowym życiem. I nasze zmaganie się z tym, co tak naprawdę jest łatwe, bo Jezus mówił, że moje brzemię jest lekkie i przyjemne. Tak jest brzemię Jezusowe. Ale ono jest lekkie i przyjemne dla tych, którzy umarli wraz z Jezusem Chrystusem, którzy pogrzebali starego człowieka i żyją nowym życiem. O tym mówi rozdział 6 listu do Rzymian, pierwsza część, i o tym też mówiliśmy. I tutaj jest mowa o śmierci, o zmartwychwstaniu, o zjednoczeniu się z Chrystusem, o zniszczeniu naszego starego człowieka, który ciągle jest poddany grzechowi. A więc znowu powstaje w nas pytanie, skoro jest w nas dużo rzeczy niewłaściwych, oznacza to, że nasz stary człowiek powstaje. Powstał i przejmuje kontrolę nad nami. I apostoł Paweł mówi, że jest możliwe, by było inaczej. I werset 12, 6 rozdziału zaczyna się od tego słowa niech, czy w naszej Biblii Warszawskiej niechże. Oznacza to zachętę, oznacza to, że jest możliwe przeżywanie nowości życia. Że jest to możliwe, że jest to w granicach możliwości człowieka wierzącego, żeby żyć tak, jak mówi Słowo Boże, a nie tak, jak żyje ten świat. Tak, jak żyje ten świat. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, abyście nie byli posłuszni jego pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako oręża niesprawiedliwości do dyspozycji grzechu, ale oddajcie siebie samych do dyspozycji Boga, jako wskrzeszonych z martwych do życia i członki wasze jako oręż sprawiedliwości do dyspozycji Boga. Grzech nie będzie bowiem panował nad wami. Nie jesteście przecież pod panowaniem prawa, zakonu, ale pod panowaniem łaski. Panowanie łaski, czyli panowanie Jezusa Chrystusa w naszym życiu, umożliwia nam życie nowym życiem. Jest to możliwe. Czy siostro, bracie, wierzysz w to, że jest to możliwe, że Boże Słowo mówi tak? Amen? Możecie powiedzieć amen? Że to jest możliwe. To jest sprawa wiary, to jest sprawa przyjmowania ciągle i na nowo i codziennie Bożej łaski. Bożej łaski do nowego życia. Tak jak czytaliśmy na początku w psalmie, że Dawid z rana opiewa Bożą łaskę. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli rano otwieramy nasze oczy i dziękujemy Bogu za Jego łaskę, za zbawienie, za nowe życie i dalej modlimy się, bardzo dobrze jest modlić się według tych wytycznych, o których mówimy w środy, od 2 miesięcy. I dziękuję Bogu, że się rozwijamy w tym. Potwierdzacie to? Amen. To możemy dzień zakończyć i powiedzieć: Boże, dziękuję Tobie za to, że Twoja łaska ochroniła mnie od wszelkiego złego. I mogę Bogu dziękować za Jego wierność. Czyli jeszcze raz przypominamy ten psalm, który czytaliśmy na początku. Zatem zbawienie i co potem, część druga. Czytajmy Boże Słowo dalej z 6 rozdziału listu do Rzymian od wersetu 15. Znowu czytam z przekładu nowego, tak zwanego ekumenicznego, od wersetu 15. Cóż więc, czy mielibyśmy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod panowaniem prawa, lecz łaski? To niemożliwe. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie siebie jako niewolników, jesteście niewolnikami tego, czemu jesteście posłuszni? Czy to grzechu, który prowadzi do śmierci? Czy posłuszeństwa, które prowadzi do usprawiedliwienia? Wdzięczność niech będzie Bogu za to, że byliście niewolnikami grzechu, a staliście się z serca posłuszni względem tego wzoru nauki, któremu zostaliście powierzeni. Uwolnieni zaś od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała, jak bowiem oddaliście wasze członki w niewolę nieczystości i nieprawości, aby popełniać nieprawość, tak teraz oddajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości, aby się uświęcić. Gdy byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni względem sprawiedliwości. Jaki więc wtedy macie plon z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Końcem ich przecież jest śmierć. Teraz natomiast uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie wasz plon, który prowadzi do uświęcenia, na końcu zaś życie wieczne. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, a darem łaski Boga życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Apostoł Paweł porusza tutaj kilka ważnych rzeczy i znowu zaczyna od pytania, czy mielibyśmy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod panowaniem prawa, lecz łaski. Rozdział 6 zaczyna się od podobnego pytania, ale ono jest troszkę inaczej zbudowane. Czy mamy nadal trwać w grzechu? Czyli w pierwszej części apostoł Paweł mówi o trwaniu w grzechu, czyli o stanie człowieka, który żyje bez Boga i idzie na potępienie. I mówi o nawróceniu, o nowonarodzeniu, pokazuje, na czym to dokładnie polega. Na śmierci z Chrystusem. Na śmierci z Chrystusem. Natomiast od wiersza 15 mówi troszkę inaczej. Czy mielibyśmy grzeszyć? Czyli chodzi tutaj oddawanie sobie przyzwolenia, jak to niektóre zbory, o których czytamy w Biblii, zaczęły praktykować. Wkładały się różne nauki, nauka Nikolaitów, którą zapoczątkował diakon Mikołaj. Polegała ona na tym, że nasz duch jest zbawiony, i to prawda, natomiast ciało jest grzeszne, a więc może w ciele można robić, co się podoba. I do zborów zaczęło wchodzić przeteczeństwo, rozpusta, pijaństwo, różnego rodzaju rytuały pogańskie związane z niemoralnością. No bo skoro jest ciało grzeszne, to co możemy począć, prawda? I apostoł Paweł przeciwstawia się mocno temu i pokazuje tutaj, że to niemożliwe. Tak mówi w wersecie 15. Jeżeli człowiek jest pod panowaniem łaski, jest to niemożliwe, by grzeszyć. I dalej pokazuje, używa tutaj słowa niewolnik. Słowo niewolnik i słowo sługa w języku greckim to jest jedno i to samo słowo, dulos. W przekładzie warszawskim jest użyte sługa. W tym przekładzie najnowszym wrócono do znaczenia niewolnik. I apostoł Paweł pokazuje tutaj, że nie ma innej możliwości, jak tylko służenie Bogu, bycie niewolnikiem Boga w Chrystusie Jezusie, albo bycie niewolnikiem grzechu, niewolnikiem diabła. Nie ma drogi pośredniej. Nie ma drogi pośredniej. I kiedy czytamy to, czego nauczał Pan Jezus, mówił wprost: nie można dwóm Panom służyć. Nie można. Nie ma takiej możliwości. Powiedział: nie można służyć Bogu i mamonie. Prawda? Mamon to jest też bóstwo syryjskie czy fenickie. Bóstwo, któremu składano bardzo wysokie ofiary pieniężne. Za tym kryje się demon. Apostoł Paweł nauczał, że za każdym rzeźbionym bóstwem kryje się moc demoniczna. I Pan Jezus tutaj zwraca uwagę na to, że jak ktoś myśli, że może czcić w swoim życiu pieniądz, czyli pieniądz jest dla niego wszystkim, i myślisz też, że czci Boga, a ukochał pieniądze bardziej niż Boga, to jest w błędzie. Nie można dwóm Panom służyć, bo pieniądz jest tylko środkiem potrzebnym do życia, a nie sztuką dla sztuki. Dlatego kiedy Pan Jezus naucza, i ktoś wyliczył, że w nauczaniu Jezusa jest najwięcej nauczania na temat stosunku do pieniędzy, nie bez powodu tak jest, by pokazać, że źródłem wszelkiego zła są pieniądze, tak nauczę? Nie.
Miłość.
Czujni jesteście. Dobrze. Chciałem tylko zbadać, czy żyjecie. Źródłem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Bo mamy miłować Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy. I bliźniego swego jak siebie samego. Zatem nie można dwóm Panom służyć. Jeżeli ktoś mówi, że ja sobie tak życie poukładam, że będę kochał tak bardzo te wszystkie doczesności, to w końcu przestaniesz kochać Jezusa. Przestaniesz kochać Jezusa. I apostoł Paweł mówi, że albo jest się sługą Boga, albo jest się sługą grzechu. I dalej wiersz 16. Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie siebie jako niewolników, jesteście niewolnikami tego, czemu jesteście posłuszni? A więc jeżeli jesteśmy posłuszni grzechu, to jesteśmy niewolnikami grzechu, pod panowaniem grzechu. Jeżeli jesteśmy posłuszni Bogu, to jesteśmy pod panowaniem Boga i nie grzeszymy. I nie grzeszymy. Ktoś może powiedzieć, że ja wybieram postawę neutralną. Nie służę ani Bogu, ani nie służę temu światu. Biblia nie mówi o takiej postawie. Biblia nie mówi o takiej postawie. A wręcz przeciwnie. Mówi o tym, że jeżeli tak myślisz, to służysz grzechowi i służysz diabłu. A byłbyś zimny albo gorący. Jeżeli jesteś letni, to wypluję ciebie z moich ust. Tak powiedział Pan Jezus do jednego ze zborów. Ten fragment Słowa Bożego kończy się stwierdzeniem, że jesteśmy uwolnieni od grzechu. Że jesteśmy uwolnieni od grzechu. Musisz codziennie ogłaszać Boże prawdy w swoim życiu. Tak jak ogłaszasz łaskę zbawienną w twoim życiu, tak musisz ogłaszać to, że w Jezusie Chrystusie jesteś wolny od grzechu. I modlić się modlitwą pańską i nie wódź mnie na pokuszenie. Czyli nie dopuść, ażebym uległ jakiejkolwiek pokusie. I zbaw mnie od złego. I zachowaj mnie od wpływu wszelkiej mocy diabelskiej. I to jest profilaktyka. O tym mówimy w środę bardzo często. Werset 22. Teraz natomiast uwolnieni od grzechu, czyli tę prawdę mu ogłaszamy. Taki jest stan. Gdy staliście się sługami Boga, nie ma jakiegoś neutralnego innego stanu. Jak człowiek jest uwolniony od grzechu, to jest sługą Boga. To też jest prawda, którą należy ogłaszać w swoim życiu. Skoro jestem wolny, chcę Tobie służyć. I co myślicie, że Bóg nie pokaże, jak możesz Mu służyć? Pokaże to bardzo szybko. Pobudzi serce pastora. No, dostałem objawienie, bracie, siostro, że chcesz Bogu służyć. Tu jest miotła. Posprzątać obejście. Tak. Macie wasz plon, który prowadzi do uświęcenia. A więc na czym polega, na czym zależy Jezusowi prowadzić nas do uświęcenia? Po co jest uświęcenie? Po co mamy się uświęcać? Czyli oddzielać się od rzeczy tego świata. Po pierwsze, żeby jako dzieci Boże być Jego dziedzicami. My jesteśmy dziećmi Bożymi, ale też dziedzicami. Mamy wraz z Chrystusem odziedziczyć Jego dziedzictwo. Jezus już siedzi na tronie, bo już wygrał, ale potrzebuje oblubienicy, potrzebuje nas, ciebie i mnie, Kościoła, by razem z Nim władać i panować. I po to Pan Jezus chce, żeby Kościół, Jego oblubienica się uświęcała, przygotowywała. Uświęcenie, poświęcenie, świętość jest to oddzielanie się, świadome oddzielanie się od świata. Źle mnie nie zrozumcie, to nie jest zamykanie się w klasztorach. Bo my mamy żyć w tym świecie i żyjemy w tym świecie. Ale nasze serce jest inne. Nasze życie jest inne. Jesteśmy przemienieni. Podam taki przykład. Pewien młody człowiek szedł do wojska, no i poprosił zbór o modlitwę. Zbór się modlił. Pomodlili jeszcze o tego brata. Teraz w wojsku to już jest łatwiej, ale kiedyś było trudniej. No i ten młody człowiek wrócił na przepustkę. Przyszedł do zboru. Pastor pyta: no i powiedz mi, synku, jak tam w tym wojsku? Czy ci naprawdę tak dopiekają? Nie. A ten chłopiec mówi: wujku, Pan Bóg tak mi pobłogosławił, że nikt się nie dowiedział, że jestem wierzący. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest Boże błogosławieństwo, kiedy ludzie nie wiedzą, że jesteśmy wierzącymi. W szkole, w pracy, w środowisku, w którym jesteśmy. Ale to pociąga za sobą odpowiedzialność, bo jeżeli ktoś się dowie, że jestem wierzący, i to nie chodzi o to, czy zielonoświątkowiec, czy baptysta, czy wolny, chodzi o to, że jest dzieckiem Bożym, na nowo się narodził, no to już, słuchajcie, w pewne miejsca nie pójdziemy z tymi ludźmi. Nie pójdziemy. Nie będziemy robić tego, co robią ci ludzie. Bo wtedy jest tragedia w naszym życiu. Jeżeli wyznamy Jezusa przed innymi ludźmi, a później pokazujemy oblicze jeszcze gorsze niż wiele ludzi w tym świecie, to nas stanie z pożałowania godny. To diabeł zaciera ręce i cieszy się i podchodzi do Boga, bo wiemy z Księgi Hioba, że jakiś przystęp ma. I mówi: no popatrz na to swoje dziecko. Nie? On jest mój. On ma na ustach tylko Twoje imię i tak naprawdę je kala i brudzi. To jest bardzo ważne, że nasze uświęcenie, a uświęcamy się przez modlitwę, Słowo Boże, społeczność z wierzącymi, przez podejmowanie mądrych decyzji, przysposabia nas do bycia Bożym dziedzicem, do bycia królami, do bycia królewiczem lub księżniczką, pełniącymi funkcje ambasadorskie, ambasadorami Boga. Otwórzcie 2 Koryntian 5:20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. A więc co my robimy jako ludzie wierzący? W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Jesteśmy ambasadorami, posłańcami Jezusa Chrystusa i przez nas Bóg upomina świat: pojednajcie się z Bogiem. I nie tylko upomina ten świat, ale też ludzi, którzy przychodzą do zboru i tak naprawdę nie rozumieją, czym jest nowonarodzenie. I pierwsza rzecz, którą należy powiedzieć takiemu człowiekowi: pojednaj się z Bogiem, bo jesteś w stanie wojny, nie masz pokoju z Bogiem. Idziesz do piekła, idziesz na potępienie. Co ty mi mówisz? Przecież chodzę do zboru. Ale usprawiedliwiony jesteś z łaski przez wiarę, a nie przez chodzenie do zboru. Chodzenie do zboru to jest skutek usprawiedliwienia. Dalej, przez uświęcenie przygotowujemy się do dojrzałego zarządzania w Królestwie Bożym. Objawienie 20, rozdział 6 wiersz. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, czyli to jest mowa o wierzących, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. A więc przygotowujemy się do dojrzałego zarządzania wraz z Chrystusem w tysiącletnim Królestwie. Także nasze uświęcenie jest to plan dalekosiężny. Jest to misja, która ma cel wieczny. I my, będąc na tej ziemi, jako dzieci Boże, jako ludzie nowonarodzeni, mamy ten cel przed oczami. Nasz cel to nie jest tylko dzień jutrzejszy, to nie jest najbliższy miesiąc, to nie jest pół roku, ale to jest wieczność. Taki cytat z pewnego komentarza do listu do Rzymian. Uświęcenie powinno kojarzyć się z byciem prawdziwym dżentelmenem, prawdziwą damą, powinno kojarzyć się z byciem człowiekiem z Bożą klasą, bycie człowiekiem wszechświata, człowiekiem wieczności, człowiekiem wolności. Z tym to się kojarzy. Kilka myśli z rozdziału siódmego. Apostoł Paweł jeszcze w inny sposób pokazuje, co znaczy życie w łasce, a co znaczy uwolnienie od panowania prawa, od panowania zakonu. Powołuje się tutaj na przykład o małżeństwie. Mówi o tym, że zamężna kobieta jest związana z mężem poprzez prawo, dopóki on żyje. Jeżeli zaś mąż jej umrze, jest uwolniona od prawa, które połączyło jej z mężem. Werset trzeci. Gdyby jednak za życia męża związała się z innym mężczyzną, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli natomiast jej mąż umrze, wolna jest od tego prawa, także nie będzie cudzołożnicą, jeśli związałaby się z innym mężczyzną. Podobnie, i to jest teraz ważne, bo to był tylko przykład, moi bracia, wy również zostaliście uśmierceni dla Pana przez ciało Chrystusa, by związać się z innym, tym wskrzeszonym z martwych, abyśmy przynieśli owoce Bogu. Gdy bowiem byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzane przez prawo działały w naszych członkach, żeby przynieść owoc śmierci. Teraz zaś zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, co wzięło nas w posiadanie, żeby służyć według nowej rzeczywistości ducha, a nie według przestarzałej litery. Przez ten przykład apostoł Paweł chciał pokazać, że tak jak żona jest wolna po śmierci swojego męża, nie jest związana z tym, który umarł, może wstąpić w nowy związek, tak samo człowiek wierzący, który umarł wraz z Chrystusem, umarł dla grzechu, może naprawdę być związany z Chrystusem, który żyje. Nie, czy rozumiecie tę prawdę? Nie ma innej możliwości, żeby wstąpić w związek z Jezusem Chrystusem, a Jezus Chrystus nazywa nas oblubienicą, a więc jest to związek, jeżeli jesteśmy związani prawem, czyli zakonem. A co zakon mówi? Karą za grzech jest śmierć. Jeżeli nie ma w nas nowonarodzenia, nie ma w nas owoców nowonarodzenia, nie narodziliśmy się na nowo, to jesteśmy w starym związku. I nie ma możliwości, żeby być oblubienicą i się nią czuć. Jak to wygląda? A to znaczy, że nasze życie wygląda w ten sposób. No bo coś tam we mnie się kiedyś zrodziło, zacząłem chodzić do zboru, słuchałem Słowa Bożego, już nawet się przyzwyczaiłem i nie widzę siebie w innym kościele czy w innym zborze, ale tak naprawdę odczuwam, że moje chrześcijańskie życie jest jednym wielkim ciężarem i koszmarem. Bo nie ma mnie, to się mnie zaczynają czepiać. To jest pierwszy powód najważniejszy. Czego oni się mnie czepiają? Czemu do mnie wydzwaniają? Czemu za mnie łażą? Czy oni nie rozumieją, że ja mam swoje życie? No to powiedz to otwartym tekstem, to się przestaniemy czepiać. Nie chcesz mieć nic wspólnego z tym zborem czy z tymi wierzącymi. Raz na zawsze i koniec. Otwarty tekst. Ale dopóki tego nie powiesz, ciało Jezusa Chrystusa reaguje. Tak jak ciało człowieka reaguje na nieprawidłowości. Jeżeli jest jakaś nieprawidłowość, to po pierwsze ciało odczuwa ból i reaguje. I reaguje właściwie. Zatem ten przykład pokazuje nam, że musimy najpierw uwolnić się od prawa. W jaki sposób? Przez Jezusa Chrystusa. Wszystko złożyć na Jezusa. Całe swoje życie. Umrzeć razem z Nim. Powiedzieć za apostołem Pawłem, nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja nie chcę żyć dla siebie. Ja nie chcę być cały czas na podium, na najwyższym podium jako ja. Stawiam Chrystusa. Wtedy twoje życie nabierze zupełnie innej perspektywy. Zupełnie innej perspektywy. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego to jest tak istotne? Bo w fakcie śmierci Jezusa Chrystusa i naszej śmierci razem z Nim dzieją się niesamowite rzeczy. Po pierwsze, umarliśmy dla prawa mojżeszowego, dla zakonu. Nie podlegamy prawu. Jesteśmy od niego uwolnieni. Tak samo jak kobieta jest wolna od prawa małżeńskiego, gdy umrze jej mąż. Dalej, umarliśmy dla grzesznych namiętności, bo czytaliśmy o tym, że zakon rozbudzał te grzeszne namiętności. To też trzeba dobrze zrozumieć. Apostoł Paweł wyjaśnia na początku listu do Rzymian, że kiedy nie było prawa, ludzie robili to, co chcieli. Nie było odniesienia. Nie było odniesienia. Człowiek nie miał punktu odniesienia. W momencie, kiedy Bóg dał prawo, Bóg dał punkt odniesienia i człowiek mógł zrozumieć, że według prawa to, co robi, jest grzechem. To, co robi, skazuje go na śmierć. A więc zakon, prawo, można powiedzieć, jest pewnym rodzaju katalizatorem, który przyspieszał pewne reakcje. Bo człowiek mógł sobie cały czas żyć w nieświadomości i w tej nieświadomości pójść na potępienie. Ale Bóg dał prawo nie po to, żeby przez prawo był zbawiony człowiek, chociaż jeżeli wypełni, to będzie, bo tak mówię, jeżeli ktoś wypełni prawo, będzie zbawiony, ale nikt nie wypełnił poza Jezusem. Zresztą prawo nie miało takiej roli, żeby zbawić. Prawo miało tylko przyspieszyć pewne decyzje ludzi, by ludzie zrozumieli, że żyją w grzechu, że żyją w odstępstwie i muszą przyjąć Bożą łaskę, żeby być zbawionym. Jeżeli człowiek żyje w stanie grzechu i żyje bez Chrystusa i żyje w tym świecie, nie jest mu głoszona Ewangelia, to żyje w takim błogim stanie. Czuje się super. Sumienie go nie oskarża. Taki przykład powiem. Wczoraj spotkałem sąsiada z garażu. Przedwczoraj, bo miałem taką niewdzięczną pracę przy moich drzwiach. I zapytałem tego sąsiada, mówi, czy widział pan moje drzwi, co tutaj się stało, nie? No i po co ja to powiedziałem, bo musiałem pół godziny go słuchać. On zaczął mi opowiadać różne rzeczy, jak to poniszczyli jego działkę truskawkową, jak poniszczyli jego altankę i tak dalej. I co drugie słowo, wiecie jakie, nie? To ja już tak powoli się odsuwam. No ale dalej, nie? Prawie mnie za rękaw trzyma i dalej mi opowiada i co drugie słowo przekleństwo. I w pewnym momencie powiedział tak, mówię, ja jestem wierzący, mówię, ale jak ja bym złapał takiego, to ja panu coś pokażę. Mówię, taką pytę zrobiłem. I wyciągnął taką gumę. Mówię, i byłem na policji, powiedziałem, że jak, mówię, złapałbym takiego, to bym normalnie, mówię, nie patrzył, labym gdzie popadnie. Ale mówię, ja jestem wierzący. No to jest właśnie to. Chcę pokazać, że to nie chodzi o to, że mamy wiarę na pokaz, wiarę historyczną, tradycyjną. Ale tak naprawdę sumienie człowieka jest zagłuszone. On nie rozumie, co znaczy nadstawić drugi policzek. Ja też byłem zdenerwowany tym, co stało się z moimi drzwiami, ale nie wożę w samochodzie gumy, prawda? I nie mówię, że powyrywałbym nogi i takie inne jeszcze gorsze rzeczy. No bo jestem pastorem. Ilustracja ta pokazuje nam tę prawdę, że człowiek bez prawa Bożego, chociaż może nazywać siebie kim chce i tak samo może nazywać się zielonoświątkowcem, baptystą, wolnym, kim chce, jeżeli nie jest prawdziwym dzieckiem Bożym i nie dociera do niego Słowo Boże, to żyje w takim stanie błogości. Ale w momencie, kiedy Słowo Boże jest zwiastowane i Duch Święty zaczyna atakować, to człowiek zaczyna zauważać w sobie grzech. Kiedy do ciebie docierało Słowo Boże, przypomnij sobie moment nawrócenia. Przypomnij sobie to. Jak zaczęło do ciebie docierać Słowo Boże. Zaczynałeś odczuwać w swoim życiu swoją grzeszność. Jeżeli nie, to trzeba wrócić chyba i się na nowo narodzić. Ja pamiętam, że jak ja się nawracałem, pamiętam dzień, pamiętam społeczność, pamiętam te osoby, które ze mną były, pamiętam tego, który zwiastował mi Słowo Boże i pamiętam, co się ze mną działo. Ja już nie mogłem doczekać się, kiedy on skończy, bo ja już chciałem paść na kolana i wołać, Boże, zmiłuj się nade mną. Ja już wszystko rozumiem. Ja już wszystko rozumiem, znam swój stan, idę do piekła, ja już chcę się modlić o zbawienie. Ja chcę się modlić o nawrócenie. To jest ważne. Teraz chyba zaniedbujemy coś takiego jak głoszenie prosto Słowa Bożego i żeby ludzie pokutowali. A raczej mówimy, no niech chodzi, to może coś tam do niego dotrze, nie? Trzeba się o niego modlić. Trzeba się modlić, ale trzeba też głosić Słowo Boże. Co się dokonało? Co się dokonuje w śmierci Jezusa Chrystusa? Zmartwychwstanie. Powstanie do tego, by należeć do Jezusa Chrystusa. Kiedy wstajesz jako nowy człowiek, mówisz, ja należę do Jezusa Chrystusa. No to robimy sprawdzian, powiedz, ja należę do Jezusa Chrystusa. Mój szerokokątny obiektyw pokazuje, że nie wszyscy tak mówią z przekonania. Dalej, powstaliśmy do wydawania owocu. Tutaj było słowo o plonie, prawda? Mamy wydawać plon, mamy wydawać owoc. Apostoł Paweł w liście do Galatian mówi o owocach duchowego życia. Nie ma innej możliwości. Nie ma możliwości, że nawróciłem się, zostałem zbawiony, a owoców nie ma. No bo Jezus przechodził koło takiego drzewa figowego i zobaczył to drzewo, mówi, nie ma owoców. Ale zaraz ktoś go złapał za rękę, mówi, mistrzu, ale to nie jest pora na figi. Mówię, a co mnie to obchodzi? Ja chcę figę. Ja chcę zjeść figę. Ale to nie jest pora na figi. Właśnie my często mówimy tak w naszym życiu, Panie Jezu, ciągle nie jest pora na to, żebym wydawał owoce, żebym Tobie służył. Ciągle jest co innego, ciągle same przeszkody, ciągle kłody pod nogi. I Pan Jezus chce figę, a my mówimy, masz figę. Figę, Panie Jezu. Powstaliśmy do nowego życia, do służby w nowości ducha, a nie przestarzałej litery. Bycie w kościele, bycie w zborze według zakonu, czyli na zasadzie ciągle mówienia, co jest dobre, co jest złe, drzewo poznania dobra i zła, prowadzi nas do frustracji, bo jest to życie pod zakonem. Izraelici ciągle wertowali zakon i mówili, to dobre, to złe. A jeżeli coś było złe, coś nie można było robić, to tak to zrobili, żeby można było z tego skorzystać. I Pan Jezus zarzucał faryzeuszom, że obchodzicie prawo, naginacie je ciągle do swojego życia. Legalizm, patrzenie tylko na to, co dobre, co złe, nie prowadzi do owocnego i błogosławionego życia. Raczej trzeba patrzeć w ten sposób, nie zadawać pytania, bo to jest złe pytanie, co mogę, co nie mogę. Ale trzeba patrzeć na to, jakby zachował się w tej sytuacji Jezus. Bo On jest w Duchu Świętym przy mnie. Co On by zrobił? Gdzie on mnie prowadzi? To jest właśnie życie, kiedy czerpiemy z drzewa życia. W ogrodzie jednym były dwa drzewa. Tak, drzewa poznania dobra i zła i drzewo życia. I w Jezusie Chrystusie, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy wraz z Nim wstajemy do nowego życia, czerpiemy z drzewa życia. I bierzemy życie Jezusa Chrystusa, które chłoniemy cały czas przez modlitwę, przez Słowo Boże, przez społeczność. I jesteśmy zabezpieczeni przed złem, przed diabłem, przed jego zamysłami, przed zakusami. I naszą rzeczą jest teraz branie litery zakonu i to wolno, tego nie wolno. Prawda? I robimy sobie dysputy teologiczne. Sobotę święcić czy niedzielę? Żenić się czy nie żenić? Weź życie Jezusa Chrystusa całą garścią, w całej obfitości do swojego życia, będziesz dokładnie wiedział, co masz robić. Bóg nie da ci odpoczywać, Bóg nie da ci zasnąć, Bóg nie da ci, ażebyś nie owocował. On ci pokaże swoją wolę i będziesz szczęśliwy. Służba wynika z innych motywów, wynika z życia Chrystusa w nas, a nie z tego, co wolno, czego nie wolno. Bazując na tym, co wolno, czego nie wolno, można się umęczyć w zborze. Pastor, starci umęczą się, kiedy będą cały czas mówić, słuchaj, to wolno, tego nie wolno. Ale kiedy z łaski Bożej w Twoje i moje życie wstąpi życie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, nowe życie, będziesz wiedział. Duch Święty będzie Ci mówił. I tylko bracia i siostry będą patrzeć na Ciebie, będą wielbić Boga za Twoje życie w Jezusie Chrystusie. Bo w Tobie żyje Jezus i tego Jezusa widać. Bracia i siostry, ja życzę sobie i temu zborowi, każdemu z nas, by życie w Królestwie Bożym nie było dla nas męczarnie. Bo jarzmo Chrystusowe jest lekkie i przyjemne. Dlatego jeżeli ktoś naprawdę nie pojednał się z Bogiem, nie nawrócił się, i Ty o tym dobrze wiesz, czy pojednałeś się, czy nawróciłeś się, czy oddałeś swoje życie Jezusowi, to uczyń to. To uczyń to. Nie męcz siebie, nie męcz swoich domowników, nie męcz zboru, po prostu nawróć się. Po prostu nawróć się, umrzyj z Jezusem Chrystusem i powstań do nowego życia. I powstań do nowego życia. Jeżeli taką decyzję podejmiesz, to jest decyzja woli, to Jezus to uczyni. I będziesz mógł słuchać kazań półgodzinnych z wielką radością, godzinnych z radością, półtorej godzinnych też z radością. Zawsze, kiedy będzie Słowo Boże, będziesz z wielką radością słuchał Słowa Bożego. Mało tego, wrócisz do domu, ściągniesz sobie z internetu jakieś kazanie, też będziesz słuchał. Wieczorem nie będziesz mógł zasnąć, też sobie posłuchasz Słowa Bożego z wielką radością. Nie będziesz mógł być w zborze z jakiegoś usprawiedliwionego powodu. Zadzwonisz do Czesławy, poprosisz o płytę z nabożeństwa. z uwielbieniem, z kazaniem. Amen?
Amen.
Rozumiecie, co dzisiaj głoszę?
Amen.
Jestem egoistą, bo chcę, żeby w zborze było dobrze. Chcę, żeby w zborze było dobrze. Chcę, żeby ludzie wierzący owocowali. Żebyśmy byli dla siebie zachętą. Taki jest egoizm pastora. Ale to jest dobry egoizm, prawda? Dlatego, że służy zbawieniu, służy owocnemu życiu i służy temu, żeby jako oblubienica Jezusa Chrystusa, żebyśmy razem z Nim panowali, najpierw odziedziczyli to, co mamy odziedziczyć, już to mamy w Jezusie Chrystusie, ale to na nas czeka w sensie wykonania się, królowali razem z Nim, panowali, po prostu żebyśmy byli z Nim. Niech imię Boże, imię Jezusa będzie uwielbione, przyjmujmy to słowo do naszego serca, i niech ono wydaje właściwy owoc. Dlatego po to, żeby ten zbór wzrastał normalnie do pełni Chrystusowej. Abyśmy nie wstydzili się siebie nawzajem. Żebyśmy nie wstydzili się powiedzieć, że ja chodzę do zboru na Słonecznej, a ja znam takiego, co chodzi na Słonecznej. A co on robi? A nie pytaj. Żebyśmy mieli sztandar Jezusa cały czas przed sobą. Jezusa wywyższonego. W naszym życiu. Powstańmy. Jeżeli ktoś odczuwa potrzebę modlitwy, to jest czas, by się o to modlić. Zaśpiewajmy pieśń, niech ona nas prowadzi do modlitwy, a też czyń swoje wyznanie przed Panem i Bogiem, bo On jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, przebaczającym i On chce, żebyś był razem z Nim i prowadził swoje życie duchowe w obecności Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, ale też i zwierzącymi. Halleluja.